Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. W dzisiejszym odcinku pozwolę sobie skierować kilka pytań do siostry doktor habilitowanej Joanny Nowińskiej. Zapraszam. Na działalność internetową siostry Nowińskiej zwróciło mi w ostatnich dniach uwagę kilka, chyba powiedziałbym kilkanaście osób, wszystkie odnosząc się do materiału, który ukazał się kilka dni temu, w którym siostra Nowińska tłumaczy, że Pan Bóg nie potrzebuje i nie chce naszej pokuty.
Całą swoją rzeczywistością, całymi swoimi realiami, przekieruj swoje realia na Boga. Nie ma czegoś takiego jak pokuta, czyli nie musisz nic robić, żeby Bogu wynagrodzić. Dlaczego? Bo Bóg nie ma z tym problemu.
I ten swój dzisiejszy materiał, czyli w większości pytania skierowane do szanownej siostry Nowińskiej, oparty będzie o trzy odcinki, w których wystąpiła ona na kanale Służąc Życiu. Jest to kanał YouTube'owy, który poznałem właśnie dzięki tym nadesłanym przez ludzi informacjom. Ma on w swoim opisie napisane tak. Uwalniamy potencjał ludzi oraz wspólnot i jednoczymy chrześcijan. Ewidentnie z tych różnych odcinków wynika, że chodzi głównie o katolików i protestantów. Wszystkie trzy odcinki, do których dzisiaj będę się odnosił, to są odcinki, w których siostra Nowińska występuje razem z protestantem i różne aspekty życia duchowego rozkładają na czynniki pierwsze. Jest to, okazuje się, dosyć duży kanał YouTube'owy, ma 137 tysięcy subskrybentów. Na tym kanale występuje często pan Marcin Zieliński oraz pan Witek Wilk. Na przykład tutaj w odcinku Czy Bóg chce, abyś pościł? Nie oglądałem jeszcze tego odcinka. Dziś odnosimy się do trzech z udziałem siostry Nowińskiej. I teraz zastanawiałem się, czy tytułem wstępu w ogóle próbować tłumaczyć, dlaczego ten odcinek. Dlaczego w ogóle odnosić się do działalności internetowej innych. I czy w tym wstępie spróbować odnieść się do takiego mojego chyba ulubionego komentarza, który zdarza mi się czasami przeczytać, czyli ty zostaw innych w spokoju, głoś ludziom Boga. No więc gdybym starał się to wytłumaczyć tak naprawdę dogłębnie, to nie starczyłoby tego odcinka na ten wstęp, a z kolei w ogóle nie robić wstępu też wydaje mi się niesłuszne, więc postaram się jak najbardziej skrótowo. W zdrowych czasach, a przez to mam na myśli w czasach, w których byłoby zdrowie w Kościele katolickim, że Kościół katolicki byłby w dobrej formie. W zdrowych czasach działalność internetową takiego świeckiego youtubera jak ja rozumiałbym w ten sposób, żeby na różne sposoby ludzi inspirować, podprowadzać, zachęcać, nakłaniać do tego, żeby przekroczyli próg świątyni katolickiej. Jak już przekroczą próg świątyni katolickiej w zdrowych czasach, tam napotykają na wszystkie środki potrzebne do zbawienia, przede wszystkim na tradycyjną liturgię. Mszę świętą odprawianą w rycie kanonizowanym przez świętego papieża Piusa V, który powiedział, że ktokolwiek by kiedykolwiek zabraniał kapłanom odprawiać właśnie w ten sposób, niech będzie wyklęty. Natomiast przedmiotem tego odcinka nie jest liturgia. Napotkałby taki wierny, który już przekroczył próg świątyni, zdrowe homilie katolickie, w których sukcesywnie z mszy na mszę dostawałby pełnię nauki katolickiej. Również oczywiście w trakcie sakramentu pokuty otrzymywałby katolicką naukę, kiedy to spowiednik poucza penitenta. Dostawałby porady, jakich lektur duchowych powinien spróbować i wszystko to byłyby lektury duchowe, które były napisane zanim do Kościoła katolickiego wdarła się herezja modernizmu. Herezja potępiona przez papieża już 119 lat temu przez świętego papieża Piusa X, a potem niestety na Soborze Watykańskim II w pełni wchodząca do Kościoła jakby otwartymi drzwiami i przez te ostatnie 60 lat zatruwająca, tak przynajmniej widzi to tradycyjny katolik, niemal każdy zakamarek tego, co w codziennym życiu parafii daje wiernemu Kościół. W czasach zatem, jak to nazwałem, zdrowia Kościoła, naprawdę taki świecki youtuber nie powinien chyba zapędzać się zbyt daleko w tłumaczeniu ludziom, czym jest katolicyzm, a raczej używać wszystkich sposobów, żeby człowieka podprowadzić pod Kościół. Już Kościół z całym swoim bogactwem i 2000-letnią tradycją zatroszczy się o takiego wiernego. Raczej jednak komuś, kto już w to wszedł. Odmawia różaniec, chodzi na mszę świętą, pobiera zdrowe nauki. Raczej wtedy taki youtuber kierowałby swoją uwagę na tych ludzi, którzy jeszcze nie są w kościele i do nich kierował swój przekaz. To byłoby w zdrowych czasach. Czyli to mówiąc mam na myśli czasach, kiedy Kościół jest w zdrowiu. My niestety nie żyjemy w takich czasach. Zarówno w świecie szerzą się dzisiaj przeróżne zwiedzenia, Natomiast nie rozwijając teraz tego tematu, przyjąwszy, że w świecie dzieje się teraz jest dosyć ciężko, od dawien dawna była taka jakby zależność, że jak się zresztą mówi, jak trwoga to do Boga, kiedy w świecie rośnie ucisk, więcej ludzi jest skłonnych przekroczyć próg kościoła. Niestety w dzisiejszych czasach nie jest tak, jak byłoby w czasach zdrowia kościoła. Dzisiaj człowiek, który chce uciec od tego całego szeregu zwiedzeń, które są na świecie i przekracza próg kościoła, niestety tam w środku również może napotkać na cały szereg zwiedzeń. W zdrowych czasach dość szybko, będąc jakby powoli zanurzany w całą głębię katolicyzmu, zostałby pouczony i też dowiedział się, że od zawsze rzeczywistość dzieli się na świat i na kościół. To są jednak inne rzeczywistości, które kierują się inną logiką, są stawiane w nich inne cele, używane są inne definicje, przedstawiane są ludziom zupełnie inne mapy życia i też inne drogowskazy. I w różnych miejscach, w różnych lekturach duchowych przeczytałby, że tak było nauczane od początku istnienia Kościoła. Nie ma jakby niestety zbytniej przyjaźni pomiędzy dziećmi niepokalanej a potomstwem tego świata. I jest się albo z tego świata, albo z Kościoła. To są wszystko słowa, które tutaj mówię w pewnym uproszczeniu, natomiast proszę się nie zrażać, jeśli ktoś trafił może na mój kanał po raz pierwszy. Tak się zawsze w Kościele nauczało. Są to inne rzeczywistości, świat i Kościół. Dzisiaj, gdy człowiek wychodzi z tego świata i przekracza próg Kościoła, tam niestety również może zastać po prostu świat. Ponieważ szczególnie od Soboru Watykańskiego II nastąpił taki mariaż jakby Kościoła ze światem i Kościół dzisiaj raczej w wielkiej mierze mówi językiem tego świata i stara się udowodnić chyba sam sobie, że jest możliwe pożenienie tych dwóch rzeczywistości i używania języka, logiki, drogowskazów świata w Kościele. Powiedzmy, że to starałem się powiedzieć w pewnym uproszczeniu. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że zanim człowiek pójdzie do kościoła, może jeszcze włączy YouTube'a i na YouTubie będzie szukał treści katolickich. Kiedyś w tym powiedzeniu, jak trwoga to do Boga, było oczywiste, zwłaszcza w języku polskim, że jak trwoga to do kościoła katolickiego, bo nie rozważało się w ogóle, że jest jakiś inny Bóg niż ten, o którym naucza kościół katolicki. No dzisiaj taki człowiek, nie wiadomo czy od razu miałby na myśli kościół katolicki, natomiast trafiłby być może na przepiękną miniaturę, gdzie siostra zakonna mówi mu, czy Bóg chce, żebyś ty pokutował. Albo na jakiejś pięknej miniaturze siostra zakonna tam jest uśmiechnięta i mówi, jak iść na randkę z Panem Bogiem. Mówi tam, naprawdę, mam nadzieję, że siostra Nowińska się nie pogniewa, zresztą chyba sama by mi przyznała, że przez większą część istnienia Kościoła, przez te 2000 lat, bo to takie nowe podejście ma, jak mówi sam kardynał Ryś, 60 lat. To jest świeżutkie, to podejście, które tak bardzo różni się jednak od tego, co było przed Soborem Watykańskim II. Chyba siostra sama mi przyzna, że przez większą część czasu trwania Kościoła byłaby raczej pouczana, że te tezy, które mówi w tych swoich odcinkach, no nie są katolickie. Nie wiem, czy sama siostra by się zgodziła z taką moją tezą, w każdym razie stawiam taką tezę, że przed Soborem Watykańskim II, głosząc te rzeczy, raczej by szybko natrafiła na napomnienia, że to, co siostra twierdzi, to nie są treści katolickie. Więc żyjemy dzisiaj w czasach, w których takim pierwszym priorytetem takiego świeckiego youtubera jak ja, no raczej nie może być podprowadzanie ludzi ze świata do kościoła, bo tam w kościele on znowu napotka świat i tam znowu będzie musiał usiłować odróżniać, co jest ze świata, a co jest z kościoła katolickiego, czyli co jest z Bożego objawienia danego człowiekowi tylko przez kościół katolicki i w związku z tym uważam za absolutnie priorytetową właśnie taką pracę jak ta, czyli jak dzisiaj, zadawanie pytań drugiej osobie, która również no, działa w przestrzeni katolickiej. Siostra Nowińska w jednym z odcinków, jeżeli dobrze zrozumiałem to, co powiedziała, a stąd ta forma pytań do siostry Nowińskiej, powiedziała, że Kościół katolicki jest jak wieża Babel.
I dowiecie się, o co chodziło z tą wieżą Babel, dlaczego Bóg ją rozwalił. A przede wszystkim będziemy rozmawiać o Panu Bogu, który kocha i stworzył, powołał Kościół, żebyśmy mogli tam się ostrzyć jak żelazo, ostrzy żelazo.
Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu.
Joanno, teraz taki burzliwy odcinek, dlatego że będziemy rozmawiać o Kościele, o tym, że ja jestem protestantem, ty jesteś katoliczką i czy my w ogóle możemy siedzieć przy tym samym stole? W ogóle powinniśmy od tego chyba zacząć. Czy tak naprawdę, wiesz, ty nie grzeszysz, że ze mną tutaj siedzisz? Czy ja nie stracę zbawienia protestanckiego, jeśli tutaj z tobą siedzę? Więc pytanie w ogóle, czy po co jest Kościół? Czemu są różne kościoły? I w ogóle o co chodzi z tym, że Bóg powołał Kościół na świat? I czy w ogóle właśnie, a propos tego świata, czy Kościół ma się odcinać od tego świata, zamknąć bramy, zagrodzić i powiedzieć wara? Jak to jest?
Super, bardzo mnie pociesza wobec tego, co powiedziałeś, fakt, że my tu siedzimy przy tym stole już któryś raz i stół nie pękł, my przeżyliśmy. Czyli mamy taki materialny dowód tego, że możemy siedzieć razem. Żaden piorun z nieba w nas nie uderzył, w związku z czym wszystko jest okej.
Zanim jeszcze przejdziemy do fragmentu, w którym siostra porównuje Kościół do wieży Babel, odniosę się do słów, które dopiero co padły. Jest to o tyle niełatwe, że można się spodziewać, że siostra powiedziałaby, że to był taki rodzaj żartu. Natomiast śmiem twierdzić, chociaż to może być obraźliwe dla sporej części społeczeństwa, w dzisiejszych czasach mentalność ludzi, jeżeli chodzi o te sprawy, jest raczej jest bardzo na płytkim poziomie. Nawet jeżeli to był żart, no to brzmi to jakby wypowiedziane serio, że siadając z protestantem, czyli z wyznawcą religii, którą można wprost nazwać heretycką, która zgodnie z odwiecznym nauczaniem Kościoła nie prowadzi do zbawienia. Że siadając z nim, materialnym dowodem na to, że co, Panu Bogu się to podoba, jest to, że piorun w was nie strzelił? No oczywiście może to było powiedziane żartem, natomiast śmiem twierdzić, że dla wielu słuchaczy może to wcale nie brzmieć jak żart. No więc oczywiście ja teraz jako katolik tego nie zrobię, natomiast mógłbym teraz tutaj na wizji wygłosić jakąś rzecz heretycką, powiedzieć na przykład, że jest więcej osób boskich niż trzy, albo powiedzieć cokolwiek. Czy jeżeli piorun we mnie od razu nie strzeli, to jest materialny dowód na to, że jestem w prawdzie?
Żaden piorun z nieba w nas nie uderzył, w związku z czym wszystko jest okej.
Niech będzie, że z tego powstanie pierwsze pytanie do siostry Nowińskiej. Czy mówiąc o tym, że siedząc z wyznawcą religii heretyckiej, jeżeli nie walnął was piorun, to jest to materialny dowód na to, że nic złego się nie dzieje? Czy siostra żartowała, czy to było na serio? I teraz przechodzimy do zagadnień trochę poważniejszych, ponieważ siostra porównuje Kościół katolicki do wieży Babel.
Jak to w takim razie jest z tymi naszymi kościołami? Jak to jest? Co możemy, czego nie możemy? No bo siedzimy razem przy stole, piorun nie walnął. To czym jest ta ekumenia na przykład dla ciebie? Czym jest ta jedność, o której Jezus mówi, modli się, o którą Jezus modli się w 17 rozdziale Ewangelii Jana?
Ekumenia to jest cały obszar zamieszkały. Zatem ekumenia zaczyna się od tego, że my pozwalamy sobie nawzajem mieszkać razem. Czyli przyjmujemy odmienność. Teraz kiedy jesteśmy w stanie przyjąć odmienność? Wtedy, kiedy po pierwsze wiemy, że to jest w pomyśle Pana Boga. No to dalej idziemy. Do gdzie w Biblii? Jest pytanie, czy w ogóle Pan Bóg mówi o tym, że On lubi odmienność? Oczywiście, że mówi. Mówi w 10 rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie rozsyła wszystkich ludzi na różne strony. Tak, ci na wyspy, ci na inne kontynenty, ci nad morza i tak dalej. A ludzie w 11 rozdziale mówią, nie, wszyscy tutaj, pod wieżę Babel. Wszyscy na 3-4, wszyscy w jednym uniformie. I my tutaj będziemy mieli punkt zborny. A Pan Bóg mówi, nie, rozpiszyć to. Ja nic takiego nie zrobiłem. To w ogóle nie ma ze mną nic wspólnego. I my tu sięgniemy nieba, czyli my pokażemy, jaki jest Pan Bóg u nas i tylko u nas. Pan Bóg mówi, ale jak? Nie u nas, tylko przy mnie. To co wy robicie?
I teraz jest tak. Sam tego fragmentu słuchałem z 5 lub 6 razy. Mógłbym teraz, mój drogi widzu, tobie puszczać to 5 lub 6 razy. Tego nie zrobię, natomiast jeżeli nie jesteś pewien, co tam tak naprawdę pada, no może przewiń sobie jeszcze raz i skieruję pytanie do siostry Nowińskiej. Czy dobrze, słuchając tego 5 czy 6 razy, a nie robiłem tego sam, bo ten fragment również puszczałem innym osobom, czy dobrze zrozumiałem sugestię siostry, że Pan Bóg podobnie jak w którymś momencie zdecydował, że chce wielości języków, chce wielości wyznań, że Kościół katolicki tutaj, w tym co siostra powiedziała, jest jak wieża Babel. Czy dobrze siostrę zrozumiałem? Kolejne pytanie, to będzie już dzisiaj trzecie. Czy siostra uznaje dogmat wiary katolickiej, że poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia?
I teraz, kiedy mamy już to doświadczenie, że Pan Bóg kocha różnorodność, to kiedy Pan Bóg mówi, mieszkacie razem, to jeszcze pojawia się akceptacja tego, że my się rozwijamy. I tu bardzo pomaga znowu czytanie Biblii, kiedy my widzimy, jak odniesienie Izraela do drugiego człowieka się zmienia. I jedziemy. 4 rozdział Księgi Rodzaju. Lamek mówi, mogę zabić dziecko, jeśli zrobi mi siniaka. 20 rozdział Księgi Wyjścia mówi, oko za oko, ząb za ząb. Już nie, że za siniaka możesz zabić. Czy już jest proporcjonalność zemsty. Kapłańska 19 mówi, bliźniego jak siebie. Aha, czyli jeszcze bardziej się zawęża nam perspektywa. I żeby już tak naprawdę zminimalizować te argumenty, Jezus, który mówi, kochajcie swoich nieprzyjaciół, bo ojciec zsyła deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Czyli jaki jest twój ojciec, taki jesteś i ty. Jak daję sobie prawo do rozwoju sobie i innym, to jesteśmy w stanie żyć w ojkumenę. Bo ja nie staję się Bogiem. To nie ja ogarniam, w jaki sposób ludzie odpowiadają na Jego wołanie. Voilà! Przecież każdy może tak, jak on przed Bogiem rozpoznaje. Skąd ja mam wiedzieć, że ja mam patent na mądrość? Patent na mądrość ma Bóg.
Na szczęście. Czyli ani ja nie chcę ciebie nawrócić na protestancję, ani ty mnie na katolicyzm. Piękne. Tak. Możemy żyć wspólnie.
Tak. To przez tą różnorodność my dajemy sobie nawzajem wolność. I Bóg też, kształtując nas w różnych wspólnotach, daje nam wolność. On nie mówi, ci są schizmatyccy, a ci są poprawni. Pan Bóg mówi, dzieci, jestem waszym ojcem. Na kogo patrzycie? Co oznacza moje nazwisko na waszych drzwiach? Jak się to przekłada na wasze funkcjonowanie?
No ja mówię na to amen. Mi się podoba takie bardzo fajne określenie, że Kościół jest taki wielki dom, w którym jest wiele pokoi. Jeden jest taki pokój, drugi inny, trzeci inny.
Szanowna siostro Joanno, pytanie czwarte. Czy dobrze zrozumiałem, że siostra, ukazując rozwój moralny ludzkości, w tym przypadku ludu Bożego przez wieki, siostra porównuje to do prawa każdej osoby z osobna, czyli jednostki, do swojego własnego rozwoju i skoro Pan Bóg dał ludzkości przez te wieki ludowi wybranemu ten długi czas rozwoju, to tak samo my powinniśmy każdej jednostce z osobna dać czas i przestrzeń, żeby dochodziła do wszystkiego samemu, tak? Czyli nie przychodzimy do tej osoby i nie próbujemy jej nawracać. Kiedyś powiedziałbym to bez tego cudzysłowia. Dzisiaj to słowo nawracać wymagałoby dodatkowego wyjaśnienia. No więc to jest pytanie, czy dobrze, siostrę, zrozumiałem, że nie nawracanie na przykład tej osoby, która siedzi naprzeciwko siostry, nie próba nakłonienia jej, żeby przeszła do Kościoła katolickiego, jest wynikiem siostry rozumienia tego długiego czasu, w którym Pan Bóg zmieniał człowiekowi prawo i tak samo być może teraz ten protestant, który siedzi naprzeciwko siostry, jest na swoim etapie rozwoju. Czy w związku z tym, to będzie już piąte pytanie, czy Kościół katolicki błądził, mylił się, jeżeli przez wieki usiłował nawracać pogan, panów na literkę Z z kropką, również protestantów, wszystkich innowierców w zasadzie. Czy mylił się?
Czyli ani ja nie chcę ciebie nawrócić na protestancję, ani ty mnie na katolicyzm. Piękne. Tak. Możemy żyć wspólnie.
Tak.
I podpytanie, czy dobrze zrozumiałem, że takie działanie było tym samym, co budowa wieży Babel. Ponieważ Pan Bóg chce różnorodności, więc również chce różnorodności wyznań. Teraz pytanie szóste będzie brzmiało jak podchwytliwe albo prześmiewcze, zupełnie serio. Czy w momencie, w którym Henryk VIII decydował się odłączyć od Kościoła katolickiego i założyć Kościół anglikański, święty Tomasz Morus sprzeciwiał się temu i położył głowę na pieńku i zginął śmiercią męczeńską, czy popełnił błąd? Czy powinien dać wtedy królowi Henrykowi VIII, jak to siostra chyba mu tutaj mówiła, przestrzeń do tego, żeby się rozwijał? Lub też, czy to było wręcz zgodne z wolą Bożą? Bo skoro nie robimy wieży Babel, czyli jednego kościoła, tylko Bóg chce rozwalić to i chce, żeby było wiele kościołów, to czy Henryk VIII postępował zgodnie z wolą Boga, tworząc tą różnorodność, bo od tego momentu nagle jest kościół anglikański. A i do tego bym sprowadził to pytanie szóste. Tomasz Morus się mylił. Podobne pytanie, czy święty Andrzej Bobola, kiedy usiłował nawracać schizmatyków, również już w trakcie bycia obdzieranym ze skóry i w trakcie trudnych do wyobrażenia mąk, próbował ich wciąż nawracać i mówił, bracia, jesteście w błędzie, jeżeli się nie nawrócicie, nie będziecie zbawieni. Czy był w błędzie? To jest pytanie siódme. Zgodnie z tym, co mówi siostra, bo siostra, siedząc tam naprzeciwko zadeklarowanego wyznawcę religii protestanckiej, mówi, że świetnie możemy sobie razem siedzieć, nie nawracamy się nawzajem. Święty Andrzej Bobola może nie siedział, tylko był na ruszcie i tak dalej ze schizmatykami. I czy był, przynajmniej patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, bo wtedy rozumiem, że według siostry jeszcze to nie było do końca rozwinięte, ten cały katolicyzm, i w jego głowie on miał jakiś tam imperatyw, żeby nawracać, w tym przypadku prawosławnych. A to Pan Bóg chce wielości wyznań, lubi różnorodność. Czy zatem święty Andrzej Bobola był w tej materii w błędzie? To było pytanie siódme. Posłuchajmy jeszcze fragmentu z tego samego odcinka. Ten odcinek nosi tytuł Czy rozmowa z innymi kościołami jest grzechem?
A potem możemy z innymi rozmawiać na temat tego, jak mówi Pan Bóg, ale z takim priorytetowym ukierunkowaniem na Niego. I to oczywiście bardzo jest istotne. Jestem biblistą, funkcjonuję według wskazań Papieskiej Komisji Biblijnej. Dla nas jest to bardzo, bardzo ważne. Ale wielokrotnie odwołuję się do komentarzy protestanckich, to w ogóle nigdy nie sprawdzam denominacji, bo w mnóstwie rzeczy po prostu nie czuć w ogóle, że ludzie są z jakiejś innej denominacji, bo badają rzetelnie od strony naukowej tekst, w którym Pan Bóg przekazuje nam siebie. I to jest fenomen, bo może się okazać, że my spotykamy się, rozpoznajemy się przy Bogu i to jest drugorzędne, z jakiej jesteśmy denominacji, ale możemy się rozpoznać na przykład, że jesteśmy z denominacji, odwracając to teraz w drugą stronę, przez na przykład zawiści, gdzieś pielęgnowane względem siebie nawzajem, gdzie w ogóle nie ma Pana Boga, gdzie On nie został wpuszczony, gdzie w ogóle nie wiadomo, co to znaczy dla nas słowo Kościół.
Szanowna siostro Joanno, czy dobrze zrozumiałem, ale to już literalnie. Siostra powiedziała, że jest drugorzędne, z jakich jesteśmy denominacji. Więc pytanie ósme. Czy różnica między Kościołem katolickim, a na przykład wyznaniem protestanckim, to są tylko różnice w denominacji. Czy siostra katolicyzm nazywa jedną z denominacji? Pytanie dziewiąte. Czy dobrze rozumiem, że siostra twierdzi, że można być bliżej Pana Boga, będąc na przykład w kościele zielonoświątkowym, czy jakimś zborze zielonoświątkowym, niż będąc w kościele katolickim? Bliskość do Pana Boga jest czymś zupełnie innym niż przynależność lub nieprzynależność do kościoła katolickiego. I pytanie dziesiąte również będzie brzmiało jak zaczepne, ale takim nie jest. Czy siostra uważa, że założyciel i patron zgromadzenia, do którego siostra należy, święty Wincenty a Paulo, zgodziłby się z takim przedstawianiem kościoła oraz zborów protestantów jako po prostu różnych denominacji, gdzie dla Pana Boga jest absolutnie drugorzędne, w której my z nich jesteśmy? Czy święty Wincenty a Paulo zgodziłby się z takim rozumieniem Kościoła katolickiego, że jest on dla Pana Boga jak wieża Babel, który mówi rozpiżyć to cytat z siostry, bo on lubi różnorodność. Tyle jeżeli chodzi o pytania do tego jednego z trzech odcinków, do których dziś się odniosę. Kolejny to jest ten, który zawiera treści o pokucie.
No to czynność żalu jest pokutą?
Ja rozumiem słowo pokuta, że wykonuję jakąś czynność, która ma mi dać w kość za to, co zrobiłam złego.
No takie odwrócenie się od zła.
No właśnie, więc teraz jest tak. W Biblii w ogóle nie ma słowa pokuta. Więc wszyscy mówcy, którzy używacie słowa pokuta, sorry, takiego słowa w Biblii nie ma. Co jest w Biblii?
Amen. Co jest w Biblii właśnie?
W Biblii jest słowo szów,
czyli obróć się ku Bogu. To jest to, co jest po naszej stronie. Bo wiadomo, Bóg nie pokutuje. Co nie? Teraz, czego Bóg oczekuje od nas? Szów. I teraz szów się rozkłada, jak już kiedyś mówiliśmy, na dwie rzeczy. Jezus mówi o jednej z nich, kiedy zaczyna swoją publiczną działalność, czyli mówi metanoeite. Metanoeo to jest zmiana mentalna. Czyli obróć się głową ku Bogu. I teraz, co się, o czym mówi jeszcze tekst biblijny, bo pojawiają się takie stwierdzenia, na przykład pokutujcie i nawróćcie się ku Bogu w tekstach Pawłowych. I co jest ciekawe, że tam pojawia się epistrefo jednocześnie. Epistrefo to jest obróć się ciałem. I faktycznie, jak przebada się, na jakie słowa greckie jest rozpisany szów hebrajskie, to rozpisany, czyli szów, obróć się, jest rozpisane na dwa greckie słowa metanoeo, czyli mentalnie, obróć się ku Bogu, i epistrefo, całą swoją rzeczywistością, całymi swoimi realiami, przekieruj swoje realia na Boga. Nie ma czegoś takiego jak pokuta, czyli nie musisz nic robić, żeby Bogu wynagrodzić. Dlaczego? Bo Bóg nie ma z tym problemu.
Szanowna siostro Joanno, pytanie 11. Zupełnie serio. Siostra siada tutaj z przesympatycznym panem protestantem i wielokrotnie w tych wszystkich odcinkach naprawdę wypowiada się tak, jakby jedynym źródłem wiedzy dla katolika, czy też w ogóle dla chrześcijanina, jak wy to pojmujecie szerzej, jest Pismo Święte. Więc pytanie 11 brzmi, czy siostra wyznaje zasadę, którą kierują się protestanci, sola scriptura? Ponieważ wszystko to, o czym tam rozmawiacie, odnosi się zawsze do Biblii. Nigdy nie słyszałem, aby siostra odnosiła się do 2000-letniego nauczania Kościoła. Czy jedynym źródłem wiedzy jest Pismo Święte? To było pytanie 11. Pytanie 12. Czy dobrze zrozumiałem cały ten odcinek, że siostra najpierw stwierdza, że w Biblii nie występuje słowo pokuta?
Sorry, takiego słowa w Biblii nie ma.
Ale potem przechodzi już do stwierdzania nie, że w Biblii nie występuje słowo pokuta, tylko w oderwaniu od tego faktu siostra mówi, że Pan Bóg nie chce pokuty, Panu Bogu jest niepotrzebna pokuta. Już siostra nie mówi, że jest to indywidualne rozumienie siostry, tylko że Panu Bogu jest to niepotrzebne.
A jeśli Pan Bóg by wymagał od nas, że my mamy za to, co żeśmy zrobili, Jemu coś dać. Bo pokuta nie jest względem ludzi, tylko względem Boga, z samej definicji. No to teraz za to, że Bóg, i teraz mamy po kolei, zmazał twoje grzechy, macha. Masz mu coś dać? Nie. Bóg marzy, chce to mazać, marzy całkowicie. Nie ma. Że Bóg obmywa cię z grzechów, jesteś czysty. Masz mu coś dać? Bóg mówi, nie, gdzie to położę? Bóg cię oczyszcza, taher, ze wszystkich twoich nieprawości. Bóg cię uzdrawia, to jest kolejne określenie tego, co Bóg robi ze swojej strony. Teraz mówimy, dobra, no to gdzie tu włożyć całą rzeczywistość, że ja Bogu coś za to mam? To czego Pan Bóg oczekuje, kiedy cię obmywa, kiedy ci to zabiera, kiedy cię uzdrawia? Pan Bóg oczekuje, że staniesz na nogi i powiesz, wow, jestem żywy, na nowo mogę żyć. I kiedy mówimy, kiedy ktoś mówi słowo pokuta, to zniekształca orędzie Pana Boga. Ja rozumiem, nie mówię w tym momencie do katolików, którzy po spowiedzi mają pokutę, bo to jest zupełnie co innego. Ale kiedy ktoś mówi, ja muszę pokutować, nie mów, że używasz pod tym słowem, potrzebuje się nawrócić, bo to nie znaczy to słowo. Pokutować równa się, potrzebuje sobie dać w kość, wyklęczyć przed Panem Bogiem, wyryczeć przed Panem Bogiem, ale płacisz tym Panu Bogu, czy co?
No właśnie, to jest ciekawa kwestia.
Na jakiej zasadzie? To jest pytanie 12. Tłumaczy siostra ludziom, że Pan Bóg nie ma problemu z naszym grzechem, po fakcie. Teraz pytanie 13, aż tak akurat padło 13, a 13 maja obchodziliśmy 109. rocznicę pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie. Czy siostra wierzy, że w Fatimie objawiła się Matka Boża i wezwała dzieci do pokuty? Pokazała im piekło, a następnie wielokrotnie mówiła o tym, że należy w tych czasach podjąć pokutę. Czy teraz, pomijając jakby te objawienia w Fatimie, a sięgając prosto do Pisma Świętego i tam stwierdzając, że...
Sorry, takiego słowa w Biblii nie ma.
Czy siostra nie postępuje trochę jak gospodarz tych spotkań, czyli protestanci? Sola scriptura. Pomijamy 2000 lat Kościoła, całe jego nauczanie, katechizmy, tylko patrzymy sobie do Pisma Świętego. Więc to było pytanie 13. Czy siostra wierzy w prawdziwość objawień maryjnych w Fatimie? Pytanie 14. Czy w związku z tym, co siostra twierdzi, że Panu Bogu jest do niczego niepotrzebna nasza pokuta i wydaje się siostra pomijać objawienia w Fatimie, czy w związku z tym wszystkie nabożeństwa wynagradzające w tym rozumieniu pokutnym, pierwsze piątki miesiąca, pierwsze soboty miesiąca i też wszystkie akty pokutne, których jednak w 2000-letniej historii Kościoła miejsce było ważne w nauczaniu katolickim. Czy to jest po prostu błąd? Kościół się przez długie wieki mylił, w Fatimie nie objawiła się Matka Boża, ponieważ siostra zajrzała do Pisma Świętego i nie znalazła tam, przynajmniej nie wprost, bo to już jest zupełnie wtórne, czy w takim podejściu sola scriptura siostra dobrze odczytała tę skrypturę, jeżeli chodzi o czynności pokutne. Natomiast nawet na potrzeby tego materiału, przyjmując, że siostra dobrze odczytała Pismo Święte, że tam nic nie ma o pokucie, to czy Kościół przez wiele, wiele naście wieków, powiedzmy prawie 20, mylił się, nauczając o tym, że przez pokutę łączymy się też z zasługami naszego Pana Jezusa Chrystusa, bez którego nic nie możemy uczynić, ale jakby podłączamy się pod Jego zasługi. Natomiast pytanie 14, żeby nie utrudniać tego wszystkiego, brzmi, czy przez 9 pierwszych piątków miesiąca, pierwszych 5 sobot miesiąca, objawienia w Fatimie nawiązujące do pokuty, Kościół zinterpretował, że to są objawienia dopuszczone do wierzenia przez lud Boży, czy po prostu Kościół w tym wszystkim, co dotyczyło pokuty, był w błędzie? To było pytanie 14.
I tym samym, kiedy włazisz w zło, czujesz, kurka, to nie te drzwi. Tak, to strzeliłem sobie w kolano. Pojawia się smutek. I teraz ten smutek do czego cię prowadzi? Do tego, że mówisz, nie, ale ja tego nie chcę więcej robić. I teraz tu nie ma pokutowania. Nie chodzi o to, żebyś się smucił i co? Musisz się zasmucić na 5 dni. To po co by Jezus mówił, że jeżeli ty pościsz, namaj sobie głowę i umyj twarz. Właśnie masz być lepiej wyszykowany na zewnątrz, kiedy wchodzisz w obecność Pana Boga, chcesz Go mieć bliżej, to masz na zewnątrz pokazać, że ty świętujesz, a nie, że ty sobie dajesz w kość. Pan Bóg mówi, ale kto to w ogóle wymyślił, to dawanie sobie w kość? Przecież tego tutaj nigdzie nie ma. Musisz siebie uciemierzyć przed Bogiem. Teraz sobie wyobraź, że jesteś ojcem i twoje dziecko sobie wymyśliło, że żebyś ty okazał mu miłość, to one musi się siebie zniszczyć i widzisz, jak dziecko gryzie samego siebie po to, żebyś ty nagle, że dziecko zrobiło coś złego, teraz gryzie samego siebie, bo wie, że w ten sposób tobie będzie lżej, że ono to zrobiło. Serio, to jest nienormalne.
No jest.
Szanowna siostro Joanno, pytanie 15. Trochę nawiązuje do 13. Czy w Fatimie objawiła się prawdziwa Matka Boża? Jeżeli tak, to czy ona zniekształciła orędzie Pana Boga? Mamy więc oto dosyć długi odcinek, w którym siostra katolicka, rozmawiając z protestantem, tłumaczy, że pokuta, w takim rozumieniu, jak wydaje się nauczać Kościół, przynajmniej przez większość swojego istnienia, jest błędem i zniekształconym orędziem Boga. Wreszcie dochodzi do słowa pokuta w sakramencie pokuty.
To czego Pan Bóg oczekuje? Kiedy cię obmywa? Kiedy ci to zabiera? Kiedy cię uzdrawia? Pan Bóg oczekuje, że staniesz na nogi i powiesz, wow, jestem żywy, na nowo mogę żyć. I kiedy mówimy, kiedy ktoś mówi słowo pokuta, to zniekształca orędzie Pana Boga. Ja rozumiem, nie mówię w tym momencie do katolików, którzy po spowiedzi mają pokutę, bo to jest zupełnie co innego. Ale kiedy ktoś mówi, ja muszę pokutować, nie mów, że używasz pod tym słowem, potrzebujesz się nawrócić, bo to nie znaczy to słowo.
I to załatwia jednym zdaniem. Mówi, co prawda tak, my katolicy mamy pokutę w sakramencie spowiedzi, ale to jest zupełnie co innego. Więc nie pada potem żadne wyjaśnienie. Więc siostro Joanno, pytanie 16 to będzie. Co to oznacza, że jest to zupełnie co innego? Czym według siostry różni się pokuta sakramentalna po sakramencie pokuty od takiej zwykłej pokuty? To siostra mówi, że to jest zupełnie co innego, więc pytanie 16. Na czym polega ta różnica?
A nie, że ty sobie dajesz w kość. Pan Bóg mówi, ale kto to w ogóle wymyślił, to dawanie sobie w kość? Przecież tego tutaj nigdzie nie ma.
Szanowna siostro Joanno, czy co siostra uważa o tak zwanych świętych pokutnikach i świętych pokutnicach? I pytam serio, czy oni byli jakby nieogarnięci w jakimś sensie, a Kościół potem, bo to są święci. Dajmy przykład, święta Taida nazywana jest świętą pokutnicą, czy też na przykład święta Małgorzata z Kortony. To są święte pokutnice. Czy one nie do końca zrozumiały całego tego Ducha Bożego, który nie oczekuje takich rzeczy, takich gestów? Czy też Kościół potem się pomylił, wynosząc je na ołtarze, mówiąc to jest święta i to jest święta? Jak rozumieć w ogóle słowo święty pokutnik, święta pokutnica, skoro w Biblii, jak siostra twierdzi, nic nie ma o pokucie? Wobec powyższego Pan Bóg nie chce ludzkiej pokuty. To było pytanie 17. Co siostra myśli o świętych pokutnicach, choćby tych dwóch, które wymieniłem?
Tak, i warto dobrze rozumieć pojęcia. Warto sobie wrzucić do AI-a, do Google'a, słownik otworzyć i zobaczyć, co znaczy słowo pokuta. Bo jak ja słyszę moim mózgiem, że ktoś pokutuje, to sobie i jest liderem wspólnoty i myślę sobie, serio? To przepraszam, czasy sprzed Trydentu nastały. Gdzie to jest?
No właśnie.
Szanowna siostro Joanno, wiem jak wybrzmi to pytanie, że znowu jakoś tak, przy czym to siostra mówi takie rzeczy do ludzi, którzy gdzieś tam przyszli na ten kanał YouTube'owy i słuchają katolickiej zakonnicy. Czy żeby zrozumieć naturę pokuty, siostra naprawdę odesłała ludzi do AI-a i do Google'a bardziej niż do 2000-letniego nauczania Kościoła, jakiegoś katechizmu, tradycyjnego katechizmu, jakiegokolwiek powiedzmy żywotu świętego, w którym często, wielokroć znajdziemy praktyki pokutne danego świętego. Czy rzeczywiście lepiej, żeby dzisiaj katolik, czy też poszukujący, zapytał AI o to, czym jest pokuta? Pytanie 19. Czy siostra jakby, siostra pewnie wie, ale jak siostra rozumie, że Sobór Trydencki był reakcją na wydarzenia z Niemiec z XVI wieku, gdzie założyciel religii, której przedstawiciel siedzi naprzeciwko siostry, która według Kościoła katolickiego zawsze była nazywana po prostu herezją, religią heretycką. Czy siostra, no na pewno siostra wie, ale pytanie 19, jak siostra to rozumie, że Sobór Trydencki musiał zostać zwołany w odpowiedzi na to, co zrobił Luter w 1517 roku i czy, chociaż to już będzie więcej pytań w jednym, to chyba to pytanie 19 zawęźmy do tego, czy zwołanie Soboru Trydenckiego w odpowiedzi na to, co zrobił Luter, czyli zaczął szerzyć herezję, było błędem, skoro Pan Bóg chce tej wielorakości, różnorodności. Siostra sama powiedziała w poprzednim odcinku, który analizowaliśmy, że Pan Bóg lubi różnorodność, a próba, że jeden kościół to jest jak wieża Babel. Pan Bóg to, jak to siostra powiedziała, rozpisza, żeby była różnorodność. Luter właśnie to zrobił. Różnorodność. Czy Sobór w Trydencie cały był błędem, skoro był reakcją na tę różnorodność, którą wprowadził Luter? To było pytanie 19. Oczywiście, droga siostro Joanno, ja wiem, że z niektórych z tych pytań, które jakby tutaj mówię, przebija rodzaj czy przekąsu, ja tego nie chcę. Pytam zupełnie serio. Czy Sobór w Trydencie w tym zakresie, w którym był odpowiedzią na herezję Lutra, był błędem, skoro Pan Bóg chciał różnorodności wyznań?
Bóg przebacza, Bóg wymazuje i Bóg mówi nam, że przed Nim nasze grzechy nie istnieją. Czyli nie wtłaczajmy sobie do głowy, że teraz muszę pokutować, bić siebie, nie wiem, uciemiężyć siebie, bo wtedy ja sobie wmawiam, że Bóg mi wcale nie przebaczył, że to nie wiadomo, albo Bogu trzeba zapłacić i że Bóg mnie nie lubi, dlatego muszę sobie dać w kość. A ileż ludzi w ten sposób myśli?
Naprawdę. Wielu, niestety wielu.
Droga siostro Joanno, pytanie 20 na podstawie tego fragmentu. Jak siostra rozumie takie luterańskie Sola Gratia. Czy ten fragment, który właśnie siostra wypowiedziała, ma być jakimś skierowaniem swojego umysłu w kierunku tego, że jest tylko łaska, tylko działanie po stronie Pana Boga, nie ma działania po stronie człowieka? Czy dobrze, siostry, zrozumiałem, że odnosząc się do na przykład skrupulanstwa, że ktoś jest skrupulantem, to rzeczywiście jest duży problem. Siostra jakby no, skłania umysł nie tylko może swój i tego rozmówcy, ale też słuchaczy ku takiemu sola gratia. Jakby niepewność katolika co do zbawienia była błędem, że trzeba mieć pewność zbawienia. Brzmi to jednakowoż odrobinę protestancko, że Bóg już cię zbawił, czyli od tego momentu do twojej śmierci jakby co, nic się już nie wydarzy. Oczywiście obsesje na tym punkcie, skrupulanctwo, drżenie, to wszystko jak najbardziej Kościół w swoim mądrym nauczaniu też sobie radził z tymi problemami. Natomiast pytanie 20 chyba będzie brzmiało na podstawie tego fragmentu, którego właśnie wysłuchaliśmy, czy rzeczywiście jest sola gratia, czy działań po stronie człowieka, również w kontekście jego przeszłości, czyli pokuty, nie potrzeba żadnych. I reszta pytań będzie już na podstawie trzeciego materiału z udziałem siostry, do którego teraz się odniesiemy, i nosi on tytuł Jak pójść z Panem Bogiem na randkę? I w wyniku obejrzenia tego odcinka również zrodziło się kilka pytań. Większość z nich dotyczy fragmentu, w którym pan protestant pyta siostrę katolicką o substancjalną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Za chwileczkę do tego dojdziemy, natomiast jeszcze krótki fragment na temat tego, że siostra, znowu opierając całą tę naukę, jak zresztą w każdym ze swoich wystąpień, na Piśmie Świętym twierdzi, co następuje, czyli że w liście do Efezjan nie pada tak naprawdę żadna instrukcja dla małżonków, jak ma wyglądać małżeństwo katolickie.
Czyli potrzebujesz się, teraz słowo poczuć, to nie chodzi o emocje, tylko pozwolić sobie zaakceptować prawdę, że jesteś traktowany jak oblubienica. I w związku z tym, jak jesteś traktowany jako oblubienica, to mamy z kolei ten list do Efezjan, który czytamy od lewej strony, bo Paweł mówi, co to znaczy, że Kościół jest oblubienicą Pana Boga, i mówi to na przykładzie relacji małżeńskiej, a my to czytamy odwrotnie, czyli że relacja małżeńska jest na wzór relacji Boga do Kościoła i trzeba w relacji małżeńskiej być takim, siakim, owakim i tak dalej. A Paweł mówi, nie, ja chciałem wychodząc z waszego życia, opowiedzieć wam, o co de facto chodzi w Kościele. I teraz ja potrzebuję wejść w doświadczanie relacji.
A zatem, droga siostro Joanno, zupełnie pytanie na serio. Czy dobrze zrozumiałem, że święty Paweł w liście do Efezjan, używając wołacza, żony, bądźcie posłuszne swoim mężom, i do mężów też wołacza, mężowie, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół, czyli łącznie z oddaniem życia za swoje żony. W każdym razie, czy święty Paweł rzeczywiście, czy siostra potwierdza, że w tym liście do Efezjan święty Paweł w ogóle nie dawał instrukcji małżeństwom katolickim, jak mają żyć, a jedynie chciał pokazać, jak powinno być w Kościele.
I trzeba w relacji małżeńskiej być takim, siakim, owakim i tak dalej. A Paweł mówi, nie, ja chciałem wychodząc z waszego życia opowiedzieć wam, o co de facto chodzi w Kościele.
To było pytanie 21. I teraz przechodzimy do tego fragmentu, w którym zaczynacie siostra i prowadzący pan protestant, przemiły, przesympatyczny człowiek, mówić o substancjalnej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
No ale wracając właśnie do tego, co mówisz odnośnie tej Eucharystii, bo to też jest ciekawe, bo wiesz, ja jestem protestantem, więc ja różnie na to patrzę. Sam zastanawiam się. Wiem, że Kościół protestancki też ma trochę zamieszanie w tej kwestii. Inaczej, ma zamieszanie w tej kwestii, nie też, no bo Kościół katolicki ma bardzo poukładane to. No i wiem, że są trzy podejścia do tego. Jedno to jest właśnie, że jest duchowa obecność, drugie, że jest ta cielesna obecność, a trzecie, że to jest wspomnienie. Wspomnienie, pamiątka, no właśnie.
Obecności. Tak, i to jest super, co powiedziałeś. Dlatego, że to cały czas jest obecność. I teraz zobacz, bez względu na to, czy jakby będąc w różnej przestrzeni poznawczej, my mówimy, że to jest realna obecność, tak? Czy to jest wspomnienie obecności, tak? Czy to jest trzecie było?
Realna obecność, duchowa obecność?
Duchowa obecność, to tak czy siak to jest obecność. I Pan Bóg mówi, ja jestem. I teraz to jest obecność, która jest od środka. Czyli Pan Bóg mówi, ja wchodzę w ciebie i jestem. I bez względu na to, jakby który z tych komponentów przyjmujesz w swojej denominacji, czy w swojej głowie, tak, to Pan Bóg mówi, ja jestem. I to najważniejsze, co On chce przekazać, ja przez Eucharystię wchodzę do środka. W stopniu, w którym jesteś w stanie percepować, bo jak patrzymy na rozwój Izraela, patrzymy na rozwój myśli Izraela, na przykład dotyczącej Dnia Jahwe, fenomen, jak widzimy, jak to się zmienia, jak Izrael dojrzewa, czy do relacji z innymi narodami, z innymi ludźmi, z nieprzyjaciółmi, co nie? Tu mamy cały czas te trzy zasady ciągłości rozwoju i transpozycji w Biblii, czyli że motyw się rozwija i jest transponowany, bo ludzie cywilizacyjnie się rozwijają. Tak Pan Bóg mówi, słuchaj, bez względu na to, jakby gdzie jesteś i jak to widzisz, to ja jestem od środka, czyli że nie ma żadnych barier. I nawet jeżeli mówimy duchowa obecność Pana Boga, co nie? Czy obecność, którą my wspominamy, czy przywołujemy, ale w myśleniu Żyda to jest zawsze uobecnianie tej obecności, co nie? Więc to jest osoba. I teraz, jak czasem człowiek sobie myśli, jestem sam. W tej sytuacji wszyscy mnie opuścili. Co nie? Nie ma wyjścia. Mam takie doświadczenie zagrożenia. To Pan Bóg mówi, ej, jak na zewnątrz nie możesz wyjść i zmysłami mnie chwycić tu obecnego, to ja zaproponowałem ci. Jestem od środka. I ta obecność się nie niweluje.
Tego fragmentu z kolei posłuchałem więcej niż tamtych poprzednich. Tam było 5-6 razy, tego to chyba z 10 razy, żeby uchwycić, co tutaj pada. Więc z wysłuchania tego fragmentu rodzą się następujące pytania. Nie będę pytał siostry, czy siostra osobiście wierzy w substancjalną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, natomiast, bo zakładam, że siostra powie wierzę, natomiast w swojej wypowiedzi siostra jakby tej wierze nie przypisuje znaczenia jakby fundamentalnego i najważniejszego. Jedni wierzą w substancjalną obecność, inni w duchową obecność, inni, że to jest takie wspomnienie, tak jak protestanci. I teraz pytanie 22. Czy według siostry każdy człowiek ma ścisły obowiązek wierzyć w to, co Pan Bóg objawił, a Kościół katolicki do wierzenia podaje? Czyli czy człowiek ma ścisły obowiązek wierzyć w substancjalną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie? Czy dobrze zrozumiałem z tego fragmentu, że siostra jednak uznaje za niezbyt znaczące to, czy człowiek wierzy w substancjalną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czy nie wierzy? Przy czym dopiero teraz, przy tym pytaniu 22, chcę zaznaczyć, że moje pytania nie są o to, co siostra uważa, tylko o to, czy dobrze zrozumiałem to, co siostra powiedziała, bo w internecie wiszą nagrania, które oglądają dziesiątki tysięcy ludzi. I tamtego fragmentu ja wysłuchałem tego ostatniego wielokrotnie. I tam wydaje się padać bardzo wprost, że nie jest to zasadnicza sprawa, czy wierzymy, czy nie wierzymy w substancjalną obecność Pana Jezusa. To było pytanie 22. Pytanie 23. I tutaj wracamy do Soboru Trydenckiego, o którym siostra wspomniała w innym odcinku. Kanony Soboru Trydenckiego definiują, co następuje. Kto świadomie i dobrowolnie zaprzecza substancjalnej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jest wyklęty z Kościoła. Przy czym to wyklęcie z Kościoła katolickiego oznacza, że jeżeli przed śmiercią się z nim nie pojedna, nie wyspowiada i nie pojedna z Kościołem katolickim, przyjmując wszystko to, co Kościół katolicki naucza, no to spędzi wieczność w piekle. To mówi orzeka Kościół katolicki na Soborze Trydenckim, na którym to właśnie reaguje na powstanie tamtego człowieka, który przybija te 95 tez. Nie wiadomo, czy ta scena była naprawdę, czy jest trochę legendarna. W wyniku której to sceny z 1517 roku następuje to, że naprzeciwko siostry siedzi jakiś człowiek i uważa, że jest chrześcijaninem, mówiąc, że jest protestantem. Pytanie 23 i na tym zakończmy. Te pytania brzmi tak, czy zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, który mówi, że uczynkiem miłosierdzia pierwszym względem duszy jest grzeszących napominać, a jednym z kolejnych jest nieumiejętnych pouczać. To czy siostra zakładając, że siostra zgadza się z kanonami i anatemami dogmatycznego Soboru Trydenckiego. Czy siostra nie wykazuje się, mówię zupełnie serio, absolutnym brakiem miłości względem tego człowieka, naprzeciwko którego siostra siada? Jest on, deklaruje się jako protestant. Siostra mówi, że nie musimy się nawzajem nawracać. Bóg chce naszej różnorodności i nie ma do końca znaczenia, czy on wierzy w substancjalną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, czy może sobie siostra wyobrazić większy brak miłości niż to, co się tam odbywa, ponieważ tych waszych wspólnych odcinków, z tego, co widziałem, było bardzo, bardzo dużo i nie widziałem ani razu nawet sugestii, że ten pan, wyznawca religii heretyckiej, powinien znaleźć swoje miejsce w Kościele katolickim. Więc to było pytanie 23. Czy nie jest to brak miłości? I może jeszcze jedno pytanie 24. Co jest tak naprawdę brakiem miłości? Ponieważ być może jacyś ludzie, którzy lubią siostry słuchać, lubią takie treści, że usiądź Panu Bogu na kolanach, idź z Panem Bogiem na kawę i na randkę. Lubią to, czują się ciepło w towarzystwie treści, które siostra im proponuje. Na pewno ja na ten swój dzisiejszy odcinek usłyszę, że nie mam miłości i że no nie wiem, co jeszcze usłyszę. Natomiast to będzie pytanie 24. Co, patrząc po katolicku, jest większym przejawem braku miłości? Ten mój dzisiejszy odcinek, w którym zadałem łącznie 24 pytania siostrze, czy to, że siostra siada z protestantem i przez dziesiątki odcinków, jeżeli się nie mylę, nie zająknie się o tym, że on powinien być katolikiem.
Czyli ani ja nie chcę ciebie nawrócić na protestancję, ani ty mnie na katolicyzm. Piękne. Tak. Możemy żyć wspólnie.
Tak.
Gdyż mimo wszystko nasze życie na tej ziemi jest dość krótkie, mimo że ten pan wygląda na osobę młodą. I prędzej czy później nastąpi, niechybnie, śmierć i po niej, nie będąc katolikiem, ogranicza prawdopodobieństwo swojego zbawienia do bardzo, bardzo dużego minimum. Tak to może powiedzmy na zakończenie. Droga siostro Joanno, jeżeli kiedykolwiek trafi do siostry ten materiał, będę bardzo wdzięczny za odpowiedź na chociaż niektóre z tych pytań. Drogi widzu, jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu, czy uważasz moje postępowanie za dobrą, za wynikające z dobrej woli, czy podejrzewasz brak dobrej woli i czy uważasz, że takie pytania do siostry Nowińskiej wynikają, czy też mogą wynikać z troski o Kościół, czy raczej jest to znowu burzenie jedności, o które tak często posądza się tradców, tak zwanych tradycjonalistów. Przy czym dosłownie na samo zakończenie powiem, że nie będę już po raz enty odnosił się do sugestii, dlaczego ty nie umówiłeś się z siostrą prywatnie. Na tym polega apostolat publiczny, że jeżeli siostra mówi do dziesiątków tysięcy ludzi w internecie, to komentuje się jej treści do dziesiątków tysięcy ludzi w internecie. Mam nadzieję, że niczym siostry tutaj nie uraziłem, nie było to moim zamiarem. Natomiast w odróżnieniu do chyba wszystkich sytuacji, w których kiedykolwiek kogokolwiek komentowałem w internecie, w tym przypadku będę się ciekawił, czy będzie jakaś odezwa. Czy będzie odpowiedź na pytania, które pozwoliłem sobie w tym odcinku zadać. I tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału. Mój drogi widzu, jak zawsze pozwolę sobie przypomnieć, że cała praca na tym kanale powstała, rozwinęła się i opiera się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Więc jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Za wszystkich patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. A jeżeli to, co tutaj dzisiaj mówiłem, miało dla ciebie, mój drogi widzu, znamiona sensu, to daj proszę łapkę w górę pod tym filmem i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. I tym sposobem dotarliśmy do końca tego materiału. Najświętsza Maryjo Panno, pogromicielko wszelkich herezji, pośredniczko wszelkich łask i współodkupicielko ludzkości, wstawiaj się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Święte Pokutnice, Święta Tajdo i Święta Małgorzato z Kortony, módlcie się za nami. Święty Piusie X, módl się za nami. Święty Tomaszu Morusie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Zostań z Panem Bogiem.